Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Teraz będzie ten moment. I tak, chyba mamy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, dzień dobry.
A dzień dobry, witam serdecznie w tym pięknym dniu i święcie polskiej demokracji.
No właśnie, pan profesor robi obserwację uczestniczącą, z bliska obserwuje.
Tak, zgodnie z moim wykształceniem socjologicznym zawsze byłem zwolennikiem szkoły chicagowskiej w socjologii. Ona głosiła, że trzeba uczestniczyć w wydarzeniach i obserwować, potem by im móc dobrze opisywać.
No to opiszmy fenomen tej prezydentury. Co się właściwie dzisiaj dzieje na ulicach Warszawy?
No jest dużo ludzi ogarniętych nadzieją i entuzjazmem. Było znakomite orędzie, które wprawiło w bardzo dobry nastrój słuchających pana prezydenta. No i bardzo ciekawe uroczystości, czyście szaf, katedrze. To wszystko pokazuje, że Polska tradycyjna, Polska kochająca swoją tradycję, swoją przeszłość i czująca, że jest to wielkie zobowiązanie dla nas, że ta Polska żyje i jest, powróciła, is back, można powiedzieć. Poland is back. A muszę powiedzieć, że ponieważ jeszcze rozmawiałem z różnymi gośćmi zagranicznymi też wczoraj, że na nowo pojawiły się te nadzieje jakby związane z Polską. Nadzieje, że nasza rola w Unii się będzie zwiększać i będzie wzmacniać. No ten ruch niezadowolenia i dotychczasowej polityki, kierunku polityki unijnej.
Słyszymy, że już na placu powoli jest przygotowanie do przybycia prezydenta elekta. Co myśli sobie Donald Tusk? Co mógł sobie pomyśleć? Co znaczyły dzisiejsze słowa prezydenta w Sejmie, panie profesorze?
No, rzeczywiście wydaje mi się, Donald Tusk, któremu się rzadko zdarza, że nie panuje nad swoją twarzą, to jego miny wywoływały wesołość wśród nas obserwujących w sali kolumnowej, prawda, tę ceremonię zaprzysiężenia. Potem oczywiście zdarzyły jakieś natychmiast prowokujące wpisy. No ja myślę, że premier Tusk zrozumiał, że będzie miał do czynienia z twardym prezydentem stanowczym. Wie pan, no ja mam takie poczucie, że jakby trochę nowy etap też, zmiana generacyjna, przecież prezydent Nawrocki jest urodzony w 83 roku, prawda? To już jest człowiek, który dorastał w wolnej Polsce, mając zresztą no, biografię takiego osoby, która zna po prostu realia życia powszedniego Polaków. Ja myślę, że premier Tusk miał chyba poczucie końca swojej epoki w sensie politycznym.
A może więcej? Już słyszę te komunikaty i wiem, że czasu nie mamy dużo. Może więcej, panie profesorze, może koniec III Rzeczpolitej.
Tak, ale ta trzecia przecież nie skończy się tak jak druga, prawda? Będzie na pewno tworem przejściowym ku być może no właśnie państwie bardziej spoistym, o lepszej konstytucji, lepiej zarządzanym i takim też zbudowanym na polskiej kulturze też wzajemnym szacunku, prawda? Który widać, no na przykład no ten jednak bardzo przyjemny sposób przekazywania władzy przez prezydenta Dudę, prezydentowi Nawrockiemu. I to przemówienie, które zawierało pewną szczepliwości w stosunku do rządu, ale jednocześnie było bardzo kulturalne, było bardzo nasycone treściami, jednocześnie no nawet pan prezydent Nawrocki wspomniał o panu prezydencie Komorowskim, o jego zasłudze, jeżeli chodzi o narodowe czytanie i tak dalej, prawda? I mówił o swoim programie, który chce realizować, który wydaje mi się, że jest programem ogólnonarodowym, prawda? No bo czy możemy nie chcieć powrotu do projektów inwestycyjnych dużych, armii, prawda, silnej i wielu innych rzeczy, które tak naprawdę, no nie wiem, mieszkań, rozwiązania problemu mieszkaniowego. Wie pan, ja miałem taką, tak jak tutaj właśnie uczestniczę w tych uroczystościach i byłem właśnie też na mszy w katedrze, pomyślałem sobie, dlaczego tak nie może być, dlaczego tak nie mogło być w ogóle i zawsze, prawda, bez tych żenujących spektakli, prawda, które się zdarzają. W Sejmie.
No w Sejmie takich spektakli
prowokacji,
nie
prawda,
było.
Jakichś głupich wypowiedzi, prawda? I no tego wszystkiego, co naprawdę, prawda, to jest dosyć deprymujące, ale też ani nie jest, no nie jest mądre, prawda? Ani nie jest pożyteczne. Może skończą się te wygłupy, prawda, części polskich polityków.
A proszę powiedzieć, na ile jest tak, że jakbyśmy opisywali historię III RP, to myślę, że historia jednokierunkowa, historia na prawo, przesuwania się i sceny politycznej, i społeczeństwa w kierunku większej podmiotowości, większej dumy z bycia Polakami. Trochę wbrew temu, co często prawica opisywała, że młodsze pokolenia są bardziej laickie, są mniej właśnie patriotyczne, mniej, chciałbym się powiedzieć, bogoojczyźniane. Tymczasem z wyborów na wybory, szczególnie prezydenckie, ta prawica, mimo dużych kłopotów Karola Nawrockiego w tej kampanii, wygrywa kolejne wybory, także nieźle sobie radzi w sondażach, nieźle sobie radzi w Sejmie. Że ta prawicowość stała się jakimś takim, jakąś emanetną cechą polskiego społeczeństwa na tle chociażby społeczeństw, innych społeczeństw Europy Zachodniej.
No bo to jest raczej wychodzenie z takiej roli, no takiego zahukanego biedaka, który liczy tylko na pomoc zewnętrzną, na jakieś fundusze europejskie. No, po prostu, no żeby być wolnym, tak, i mieć poczucie też takiej swojej wartości, no to trzeba mieć oczywiście za sobą no, pewne osiągnięcia i Polska ma ogromne osiągnięcia, więc to jest, myślę, że to nawet nie jest, ja nie wiem, czy to jest przesunięcie na prawo, no w tym sensie, prawda, jak lewicowi byli postkomuniści, czy lewicowi są ci, prawda, tam działacze różnych dziwnych ruchów, to ja bym powiedział, że to jest powrót do normalnej państwowości, no bo co byśmy nie powiedzieli nawet we Francji, jak jest prezydent w rodzaju prezydenta Macrona i tam wypowiada różne rzeczy, czasami kontrowersyjne, to jednak w tych Francuzach i nawet w Niemcach i nawet we Włochach jest ta duma narodowa i ona się, myślę, w Polsce odrodziła i to nazywamy prawicowym. Ja bym powiedział, że to jest jednak powrót do no właśnie, do poczucia takiej suwerenności, odejścia od, no, czy wyzwolenia się z tej sytuacji, w której walczyliśmy w zasadzie o przeżycie, prawda, albo gospodarcze, prawda, albo przeżycie polityczne, czy przeżycie jako naród. Przechodzimy, prawda, do sytuacji narodu, który walczy teraz o swoje miejsce czołowe w Europie. Co więc, jak na nas patrzą. No, wczoraj wiele tych rozmów przypominało mi to, co jeszcze tam 3-4 lata temu też słyszałem, prawda? Że przyjeżdżający do nas goście mówią, widzę normalny kraj, wy jesteście nadzieją Europy, musicie coś zmienić, musicie coś sprawić, żeby no właśnie, żeby się to ewoluowało w tym kierunku. I Europa również, czy inne kraje europejskie poszły waszym śladem. Więc ja bym powiedział, także to, o czym pan mówi, wydaje mi się procesem naturalnym, a ta teza, że będziemy się stawać coraz bardziej lewicowi w tym sensie, zbudowana jedynie na obserwacji jakichś bardzo radykalnych tam środowisk, no zawsze oczywiście istnieją we wszystkich państwach, ale to nie jest trzon życia państwowego i narodowego.
To już na koniec zapytam o Unię Europejską, bo ona też pojawiła się w orędziu, o tym mówił doktor Jozef Lindenberg, ale pan był europosłem kilka ładnych kadencji. Na ile prawica, także z wchodzącą właśnie Karol Nawrocki, będzie gwiazdą prawicy, jest, pokazał się dzisiaj jako rozgrywający polskiej prawicy, może w stopniu większym niż Andrzej Duda, może osoba o większym potencjale budowania własnej frakcji, własnej partii, własnego porządku po prawej stronie sceny politycznej?
No mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą nawet widziałem, że jedna z gazet niemieckich napisała dzisiaj, prawda, Karol Nawrocki, prezydent Polski, czy zmieni się kurs Unii Europejskiej, kurs całej Unii Europejskiej. Tak pomyślałem sobie, no kiedy pisano tak o Polsce, że zmiana polityczna w Polsce, czy wynik wyborów prezydenckich w Polsce określa kurs Unii Europejskiej jako całości, prawda? To nie był artykuł pochlebny dla nas, ale to chodzi o to, że oni wiedzą, jak kluczowe ma znaczenie to, kto w Polsce rządzi. I myślę, że to no tak, trzeba ten potencjał wykorzystać, tylko też musimy, o tym kiedyś też z panem redaktorem rozmawiałem, z innymi, że tutaj no tak, trzeba zakasać rękawy, musimy sobie zdawać sprawę, że też nie możemy się tylko koncentrować na naszych sprawach krajowych, tylko musimy tę budować naszą pozycję międzynarodową. A pozycja międzynarodowa, no to też oczywiście sprawy europejskie czy unijne, które nie powinniśmy lekceważyć. Nie powinniśmy zostawiać strategicznych decyzji dotyczących no, bez naszego wpływu. No, czy to chodzi o politykę energetyczną, klimatyczną, czy teraz o umowy handlowe i tak dalej. No musimy wreszcie, mam nadzieję, że ten prezydent będzie energiczny nie tylko w polityce realizacji tych polityki wewnętrznej, ale właśnie, że również nada nowy impet polskiej polityce zagranicznej i w związku z tym oczywiście również, że wzmocni pozycję Polski w Unii Europejskiej.
A może uzna, że ta Unia się już do niczego nie nadaje, że trzeba ją nie tyle zreformować, ile zburzyć i odbudować na nowo. No jest tak, że w polskim społeczeństwie taka, ten, jakbyśmy z jakichś zaślepionych albo radykalnych euroentuzjastów staliśmy się eurorealistami jako społeczeństwo, czy to jeszcze jest przed nami?
No powoli się stajemy, a ja mówię o tej oczywiście zmianie, no, nie to, że trzeba tam, prawda, będziemy remontować tylko co jest, być może właśnie trzeba rozebrać gmach europejski do fundamentów, a może trzeba położyć nowe fundamenty, może trzeba zmienić sposób działania, odwrócić pewne tendencje, no to ja myślę, że naprawdę polskie społeczeństwo się zmieniło nawet no, w ciągu ostatnich paru lat. No, widać w tym stosunku do no, takim poddańczym, który ciągle reprezentuje właśnie Donald Tusk. I on jest stał w pewnym sensie anachroniczny, tak? Bo nawet jego protektorzy prowadzą dzisiaj inną politykę, mówią coś innego, prawda? Mierzą się ze swoimi obywatelami, którzy nie są zadowoleni z różnymi. I on nie ma dzisiaj, no nie ma kogoś, kto by mu, tak jak kiedyś Angela Merkel, wskazywała właściwą drogę. A myślę, że prezydent Nawrocki, myślę, że nasz obóz polityczny jest w stanie sam sobie wytyczać właściwe drogi.
I budować. No to na koniec zapytam, skoro jeszcze nie ma pana prezydenta, widziałem, że nie wsiadł jeszcze do limuzyny postawionej pod Pałacem Prezydenckim. No to nie jest długa droga, ale dopóki się nie siedzi w limuzynie, to nie można jej rozpocząć, więc mamy jeszcze pewnie parę minut na kontynuowanie rozmowy. Naszym gościem profesor Zdzisław Krasnodębski, który na żywo patrzy na to, co się dzieje na placu Józefa Piłsudskiego. A co pan widzi, panie profesorze? Jak to wygląda oczami VIP-uczestnika? Niech pan teraz się zamieni w reportera radiowego i opowie.
Asysta wojskowa jest, czeka na prezydenta. Powoli będę musiał oddawać mu swoje miejsce, bo już tutaj... I no, tak jak mówię, widzę święto demokracji, widzę uśmiechniętych ludzi i widzę, no być może... taką rodzącą się nową, pewną siebie, zamożną Polskę.
Która idzie i galopem wiąże
się. Za moimi plecami są jeszcze ruiny zamku Pałacu Saskiego i różne rzeczy, które powinniśmy odbudować, bo musimy też zrekonstruować, odbudować naszą przeszłość. Przy czym ja bym był, żeby została odbudowana w takim kształcie, jaka była za Stasów, a nie późniejszym, no ale to też jest, prawda, zadanie. Można powiedzieć, że z jednej strony rekonstrukcja, z drugiej strony naszej przeszłości, wielkiej i wspaniałej, bo to się w tych pieśniach śpiewanych dzisiaj przez żołnierzy w katedrze w pełni objawiło, a z drugiej strony no, przyszłość, która miejmy nadzieję będzie coraz lepsza.
To ja panu profesorowi powiem, że ruszył już pod oddział konny żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a za konnicą ruszyła limuzyna pana prezydenta, a ten pochód zamyka także pod oddział złożony z żołnierzy, z kawalerzystów z Wojska Polskiego, z kompanii reprezentacyjnej, a więc za dosłownie 2-3 minuty i pan profesor zobaczy ten pochód, który już...
I czasami obserwator z dala widzi więcej niż ten uczestniczący, prawda? Ale widzą inaczej.
Inaczej.
Bardzo dziękuję
my na tej naszej...
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.